które zadają i mnie osobiście, i wam często nasi rodacy. A pytanie się to sprowadza do tego, że jesteśmy pytani, a jaka jest różnica między kościołami protestanckimi, ewangelicznymi, a choćby kościołem tradycyjnym rzymskokatolickim. I właśnie, często zadają nam pytanie tu, na ulicy, gdzieś tam w przechodnim miejscu, jaka jest różnica? O, powiesz od razu, jest dużo różnic. Nie potrafię ci jednym zdaniem, bo i to się nie da, nie jest to możliwe odpowiedzieć. Ale kochani, właśnie by odpowiedzieć na to pytanie jednak, to dzisiaj poświęcam ten wykład. Mam nadzieję, że jest Jakub nagrywany. Po to, żeby znowu każdy mógł sobie nagrać. I jak dostanie takie pytanie, to powiedzieć chwileczkę. Ponieważ jest to temat, który wymaga skupienia, wymaga poświęcenia czasu. Bardzo proszę, wręczę ci kasetę i na tej kasecie będziesz miała odpowiedź. Choć może nie w pełni będzie wyczerpująca, ale do kilku zagadnień odniosę się, a myślę, że zdecydowanie przekonujących nas, czy odbiorcę, słuchacza, o tych zdecydowanych różnicach. Ale, bracia, siostry, chcę na początku powiedzieć, i to każdy słuchacz powinien to przyjąć świadomie do wiadomości, że naszym zadaniem nie jest mówić, głosić, zwiastować różnic między kościołami, różnic doktrynalnych. Naszym zadaniem jest głosić Chrystusa. To musimy wyraźnie powiedzieć. Chrystusa i to ukrzyżowanego. Wiedząc i wierząc, że mowa o krzyżu zawsze była i jest i będzie mocą Bożą dla każdego wierzącego człowieka. Więc centrum Ewangelii apostoła Pawła nie była głoszenie jakiejś religii. Nie. Centrum Ewangelii był Jezus Chrystus ukrzyżowany. Powiadał, że nic innego nie chciałbym umieć wśród was, jak jedynie Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Więc bracia i siostry, naszym zadaniem jest ani się opowiadać po stronie jakiegoś kościoła, ani występować przeciwko jakiemuś kościołowi, ani występować przeciwko jakiejkolwiek wspólnocie, przeciwko komukolwiek. Naszym zadaniem jest głosić Jezusa Chrystusa. A więc pamiętajmy, że naszym przesłaniem jest głosić Chrystusa. A głosić Chrystusa to oznacza głosić Jego Słowo, bo On jest tym wcielonym Słowem. Bo Słowo, które było u Boga i było tym Słowem, Słowo było u Boga, Bogiem było to Słowo, stało się ciałem i mieszkało między nami. A więc Słowo stało się ciałem. Jezus jest w tym wcielonym Bożym Słowem. A więc Jezus Chrystus jest Słowem. Nie tradycją, kochani, Słowem. I dlatego głosząc Jezusa, głosimy Słowo. Trzymamy się Słowa. No tymczasem musimy ustosunkować się do innych, powiedzmy, wyznań, jeśli o to nas proszą. Tylko dlatego, ale nie w tonie agresji, nie w tonie, by występować przeciwko komukolwiek i czemukolwiek. Naszym zadaniem jest głosić prawdę. Nawet gdy prawda będzie atakowana, to prawda sama się obroni, kochani. Nie potrzebuje jakichś naszych pomocniczych tutaj źródeł. Prawda sama się obroni, prawda? Bo Pan Jezus powiedział do wierzących już Żydów, którzy w Niego uwierzyli, zaakceptowali, powiedział, teraz pora, abyście poznali prawdę, bo prawda was wyzwoli. A więc mamy być głosicielami prawdy, a tą prawdą jest Jezus Chrystus, drogą, prawdą i życiem. I nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przez Niego. A więc protestanci uważają, że cała Biblia, czyli 66 ksiąg Pisma Świętego jest Słowem Bożym, nieomylnym w oryginalnej wersji, objawionym przez Boga, jednakowo natchnionym przez Boga we wszystkich częściach. Nie ma tak, żeby w jednej części było większe namaszczenie nad Słowem, czy jedno słowo było bardziej namaszczone, a drugie mniej. Stanowi ono najwyższy, absolutny i ostateczny autorytet w sprawach wiary i życia moralnego człowieka. 2 Tymoteusza 3,16 powiada Pismo Święte, wszelkie pismo od Boga, całe pismo od Boga, całe, dokładnie tam jest, jest natchnione, jest inspirowane, jest, to oznacza, że jest namaszczone i pożyteczne. W jakim celu namaszczone, w jakim celu natchnione? Pożyteczne do nauczania, dlatego z niego korzystamy, bo ono przynosi pożytek do nauczania. A w liście do Rzymian, 15 rozdział, 4 wiersz, czytamy: to zaś, co niegdyś zostało napisane, napisane zostało i dla naszego pouczenia, abyśmy dzięki cierpliwości i pociesze, jaką niosą pisma, podtrzymywali nadzieję. Więc w tym słowie jest pociecha, w tym słowie jest otucha dla nas, w tym słowie jest nadzieja, w tym słowie jest oparcie. To słowo jest lekarstwem, to słowo jest radą. Przez to słowo poznajemy Boga, Jego charakter, Jego wolę. Więc jak tu się ma tradycja? Czy można w ogóle porównać tradycję do Bożego Słowa? Kościół jednak katolicki wprowadził do kanonu Starego Testamentu dodatkowo 11 ksiąg. Ponadto bardzo ważną rolę przypisuje tradycji, poprzez którą interpretuje Pismo Święte, poprzez którą interpretuje. Według apologetów katolickich zasada budowania doktryny biblijnej tylko w oparciu o Biblię nie jest biblijna. Jak się mają wierni, a Biblia. Kościoły protestanckie i ewangeliczne zachęcają swych członków do codziennej lektury Słowa Bożego zgodnie z wypowiedzią Pana Jezusa, bo napisane jest: nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. W podobnym tonie mówi psalmista w pierwszym psalmie: szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą występnych, bezbożnych, nie wchodzi na drogę grzeszników i nie siada w kole szyderców, lecz ma upodobanie w prawie Pana, nad jego prawem rozmyśla dniem i nocą. Jest on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie, a liście jego nie więdną. I co czyni? Pomyślnie mu się wypada, układa się. Kościół katolicki przez wiele wieków miał na ten temat jednak inne zdanie. W 1622 roku papież Grzegorz XV zakazuje katolikom czytania Biblii. To są fakty, niezmyślone rzeczy. Następnie Kościół katolicki zabrania jej rozpowszechniania. W roku 1634 Synod Katolicki w Warszawie wydaje oświadczenie, iż samodzielne czytanie Biblii jest inspirowane przez, aż niewiarygodne, przez samego szatana. Stanowisko to zostaje zatwierdzone przez papieża. To jest zapisane w zwiastunie, kto może sprawdzić, 10 numer, 95 rok, Henryk Dominik, zwiastun. W taki oto sposób, kochani, nasi rodacy, Polacy, zostali odcięci od Słowa Bożego. To ja pamiętam jako jeszcze dorastający młodzieniec, gdzie powiedzmy gdzieś tam na prowincji dokładnie zabraniano czytać Ewangelię, bo sugerowano, żeby ludzie dowolnie nie interpretowali i nie popadali w fałszywe zrozumienie. Więc jedyną tylko wykładnią mógł być kapłan, ksiądz. Kiedy kontrreformacja uświadamia sobie, że nie jest w stanie spalić wszystkich egzemplarzy Biblii ani pism reformacyjnych, mocno pracuje nad wbudowaniem w umysły Polaków barier strachu, aby nie czytali Słowa Bożego. Tak oto Biblia, mimo że była dostępna w naszym języku, stała się dla Polaków zamkniętą księgą. W spisie ksiąg zakazanych wydanym przez papieża Leona 13 w 1897 roku nadal figuruje Biblia. przedmowa do wydania Biblii Wujka z 1962 roku, nakład 20 tysięcy, zaleca czytanie Pisma Świętego, jednakże surowo zabrania czytania wydań nieopatrzonych aprobatą kościelną. I czytamy tam, że z tego jednak, że Pismo Święte jest absolutną prawdą i że dzięki temu posiada dla wiernych najwyższą powagę, nie wypływa, jakoby była całą prawdą. Nawet w sferze objawienia, a tym bardziej w innych dziedzinach, nie zawiera ona całej sumy wiadomości, którą Bóg chciał rodzaj ludzki zaopatrzyć. Dlatego też objawionej prawdy nie można i nie trzeba szukać jedynie w Piśmie Świętym, ale także w tym drugim źródle wiary, którym jest tradycja, czyli kościelne podanie. Między innymi tylko tradycja poucza nas niewątpliwie, które to księgi wchodzą w skład Pisma Świętego. A więc widzimy, dlaczego dominuje tradycja. A podobnież tylko tradycja może w niejednym wypadku nas upewnić, że takie jest słów Bożych znaczenie. A więc Słowo Boże, wykładnia Słowa Bożego jest wykładnią tradycji. Stąd Kościół Święty, czytanie Pisma Świętego jako pożyteczne dla wiary w ogóle zaleca. Nie pozwala go wykładać inaczej, jak tylko wedle własnej, od Boga sobie podanej nauki. Tylko Kościołowi przysługuje też prawo orzekać, które wydania i które przekłady są zgodne z oryginałem. Tak więc dla katolików przed drugiego Soboru Watykańskiego Biblia nie jest objawieniem wystarczającym. Objawionej prawdy nie można i nie trzeba szukać jedynie w Piśmie Świętym. Tradycja stawiana jest obok, a nawet ponad objawieniem Pisma Świętego. Zaskakującym jest jednak również stwierdzenie o zakazie czytania wydań nieopatrzonych aprobato kościelną. Był to chyba sposób na odstraszanie katolików od czytania protestanckiego wydania Biblii, które mogło się znaleźć w ich posiadaniu. Cieszy jednak fakt, iż obecnie bracia i siostry, właśnie mówimy o tym, bo tu mówiliśmy troszkę o przeszłości, cieszy fakt, że obecnie Biblia staje się powszechnie dostępna, a tym, co oddziela ją od ludzi, to raczej ich wymówki typu nie mam na nią czasu. Albo mam ją, owszem, na półce w biblioteczce zakurzono już. Pora by odkurzyć choćby ją i położyć obok powszedniego chleba, bo ona przypomina nam, że nie samym tym chlebem powszednim, który codziennie jemy, żyć będziemy, ale każdym Słowem Bożym. A więc nie jako dekoracja w biblioteczce, ale jako Boże Słowo, natchnione Słowo, różniące się od wszystkich innych ksiąg, bo to Słowo jest całe, w pełni inspirowane przez Ducha Świętego. Protestanci uważają, że człowiek zostaje zbawiony nie przez własne zasługi, lecz tylko z łaski Bożej na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa i dzieła dokonanego przez Niego na krzyżu. Czytamy to w Efezjan 2:8. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, a to pochodzi nie z was, lecz jest darem Boga, nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie dla dobrych uczynków, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili. I w Rzymian, w liście do Rzymian czytamy, jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie, jesteś zbawiony. Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny. A więc nie być może będzie miał możliwe przy sprzyjających okolicznościach czy w szczęśliwym zbiegu okoliczności? Nie. Kto wierzy w Syna Bożego, ma życie wieczne, bo życie wieczne jest w Nim. Kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz grozi mu gniew Boży. I tak następny cytat Słowa Bożego. Pierwszego listu Jana 5:10. Kto wierzy w Syna Bożego, ten ma w sobie świadectwo Boga. Kto nie wierzy Bogu, uczynił go kłamcą, bo nie uwierzył świadectwu, jakie Bóg dał o swoim Synu. A świadectwo jest takie, że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu. Ten, kto ma Syna, ma życie, a kto nie ma Syna Bożego, nie ma też i życia. O tym napisałem do was, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. I oto pojawia się tu pojęcie tak zwanej pewności zbawienia. Abyście to wam napisałem, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. A więc przez Ducha Świętego jesteśmy utwierdzeni mocą tego słowa. Mamy tę pewność, mamy tę wiedzę, mamy tę świadomość, abyście wiedzieli, że macie w nim życie wieczne. Więc nie wmówiono nam. Sami nie uzurpowaliśmy do tego prawa. Ale w Jezusie Chrystusie otrzymaliśmy prawo nazywać się dziećmi Bożymi. Kościół katolicki stoi jednak na stanowisku zbawienia z sakramentów, które są rozumiane jako środki łaski, aby dostąpić zbawienia, a raczej aby umrzeć w stanie łaski uświęcającej i mieć możliwość pójścia do czyśćca, trzeba brać udział w obrzędach sprawowanych przez Kościół. Niekoniecznie nabożeństwo. Sakramenty, a co z sakramentami, a czy jaki stosunek do sakramentów jest kościołów protestanckich, ewangelicznych? Otóż kościoły ewangeliczne praktykują tylko dwa sakramenty, to jest chrzest i wieczerza pańska. Kościół katolicki praktykuje 7 sakramentów. Chrzest, dlaczego chrzest? Kościoły z czasów reformacji praktykują podobnie jak kościół katolicki chrzest niemowląt, a więc kościół luterański tutaj także praktykuje chrzest niemowląt przez pokropienie. Chrzest jest rozumiany jako przyjęcie do społeczności kościoła. Marcin Luther nie oderwał się za bardzo od nauki tutaj katolickiej, przez co w kościele luterańskim no właśnie po dzień dzisiejszy chrzest ma podobne znaczenie. Kościół katolicki naucza natomiast, że niemowlęta zmarłe bez chrztu przechodzą do otchłani dzieci, gdzie wprawdzie nie doświadczają mąk, które są udziałem dusz przebywających w czyśćce, cu i piekle, więc w tym Hades, lecz nigdy nie będą oglądać oblicza Bożego. Chrzest ma uratować niemowlę przed tą otchłanią. Rozumiecie teraz wykładnie? No, powinniście rozumieć większość. To byli katolicy. Ale jeśli nie, no bo prawdopodobnie też wielu, nawet katolików, nie wie skąd się bierze. Kościoły ewangeliczne jednak uważają, iż nauka o otchłani niemowląt nie ma biblijnego uzasadnienia. Dlatego ją odrzucają. Dzieci rodzą się wprawdzie z grzeszną naturą, ale nie są winne grzechu w ten sam sposób, co osoby, których grzech jest celowy i świadomy, dlatego podlegają Bożemu miłosierdziu, a nie potępieniu. Kościoły ewangeliczne na ogół praktykują właśnie tutaj błogosławieństwo dzieci, podobnie jak to czynił Pan Jezus. Cytuję, wtedy mu przyniesiono dzieci, aby włożył na nie ręce i modlił się. A więc Jezus nie kazał dzieci chrzcić. Gdyby tak to było ważne, istotne, to by wszystkich kierował do chrztu. Tymczasem Pan Jezus wkładł na nich ręce i ich błogosławił. A więc chrzest w kościołach ewangelicznych jest dokonywany przez pełnię zanurzenia w wodzie tych, którzy uwierzyli i publicznie wyznali wiarę w Jezusa. Ale jeszcze chciałbym dodać, jeśli chodzi o dzieci, to w liście do Koryntian także apostoł Paweł odniósł się do naszych dzieci. Jeśli jedna ze stron rodziców, ojciec albo matka, są wierzącymi, odrodzonymi chrześcijanami, to dzieci ci są uświęcone. Wyraźnie Biblia o tym mówi. a więc nie ma obawy, kiedy umrze. Dziecko jest uświęcone przez wiarę rodziców. To jest zbawienie, to jest zbawienie z wiary, a nie z uczynków. I dlatego nie pasuje Kościołowi, który się opiera na uczynkach. Bo jeszcze żadnych dobrych uczynków to dziecko nie mogło sobie zaskarbić, nie zdążyło. Musiało umrzeć. A kiedy przez wiarę rodziców, no właśnie, są uświęcone dzieci, do jakiego momentu? Do stanu osiągnięcia świadomości, rozeznania dobrego od zła. Kiedy dziecko już ma tę świadomość, to wtedy ponosi odpowiedzialność za popełnione czyny. Chrzest nie ma mocy zbawczej, trzeba powiedzieć o tym, jest traktowany jako posłuszeństwo wobec słów Jezusa. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tak więc o zbawieniu decyduje wiara, bracia i siostry. Dlatego powiedziane, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. Bo na przykład Łotr na krzyżu nie był poddany chrztowi, prawda? A Jezus zapewnił mu, że jeszcze dziś z nim będzie w raju, prawda? A więc nie miał możliwości po prostu. Co innego jest, kiedy my mamy możliwość, a unikamy chrztu. Ale kiedy nie mamy możliwości, po prostu na łożu śmierci przyjmujemy Jezusa Chrystusa. Już nie ma możliwości ochrzczenia nas. Zbawieni będziemy. Bo to wiara decyduje o zbawieniu. Natomiast chrzest bez wiary jest tutaj bezużyteczny. Można się niemile razy chrzcić. W zrozumieniu ewangelicznym tym, co obmywa człowieka od wszelkiego grzechu, w tym również wrodzonego, nie jest chrzest, lecz krew Jezusa Chrystusa zmywa grzechy nasze. Jeżeli, cytuję, zaś chodzimy w światłości, tak jak On sam trwa w światłości, wtedy mamy jedni z drugim współuczestnictwo, a więc społeczność mamy ze sobą, a krew Jezusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. I oto drugi sakrament, Wieczerza Pańska. W kościołach protestanckich, ewangelicznych jest podawana pod dwoma postaciami. Tu jest też różnica chleba i wina zgodnie z przekazem Ewangelii. A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc, bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje. Następnie wziął kielich i dziękował, dał im i mówiąc, pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. A to czyńcie na moją pamiątkę. Eucharystia jest rozumiana jako przypomnienie ofiary Chrystusa na krzyżu. Kościoły te odrzucają katolicką naukę o przeistoczeniu. Ponadto nie praktykują adoracji hostii. Kościół katolicki podaje sakrament pod jedną postacią. Wprowadza naukę o przeistoczeniu hostii w ciało i krew Chrystusa. Głównie znaczenie tego obrzędu leży w powtórzeniu ofiary Chrystusa. To jest znaczenie komunii. Kościoły jednak ewangeliczne uważają, że powtórzenie ofiary oznacza, iż ofiara Chrystusa na krzyżu była niewystarczająca i niedoskonała. Dlatego odrzucają katolickie zrozumienie mszy. Na poparcie przytaczanych jest wiele wersetów. Na przykład według Hebrajczyków w Chrystusie mamy arcykapłana, takiego, który nie jest obowiązany, jak inni arcykapłani, do składania codziennej ofiary, najpierw za swoje grzechy, a potem za grzechy ludu. To bowiem uczynił Pan Jezus raz na zawsze, ofiarując samego siebie. Złożył zatem doskonałą ofiarę, bo był doskonałym człowiekiem, bo był doskonałym Synem Bożym, nie popełnił grzechu. Przelał zatem doskonałą krew i złożył doskonałą ofiarę. A jak wskazuje samo słowo, doskonałość nie wymaga poprawienia. Ponawiania tym bardziej. Ponawianie nie ma w ogóle sensu. wszedł raz na zawsze do świątyni, cytuję Słowo Boże, nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia. Według przytoczonych wersetów ofiara Chrystusa została złożona raz na zawsze, dlatego nie może być powtarzana. To jest uzasadnienie kościołów ewangelicznych. I czyściec jeszcze się i tym razem tu odniosę. Kościół katolicki naucza, iż dusze zmarłych w stanie łaski uświęcającej idą po śmierci do czyśćca, gdzie mają odbyć kary za swoje grzechy, zanim będą mogły oglądać oblicze Boga. W skróceniu cierpień czyśćcowych mają pomóc msze za dusze zmarłych odprawiane przez kapłanów. Wiernych zachęca się do zamawiania mszy, co wiąże się z pewnymi opłatami. Kościoły ewangeliczne odrzucają naukę o czyśćcu, uważają, iż wieczne przeznaczenie człowieka nie może być zmienione po jego śmierci. Jeśli ktoś umarł wierząc w Chrystusa, odchodzi do Boga, gdzie ogląda oblicze Chrystusa. Jeśli umarł niepojednany z Bogiem, nie pomogą mu żadne obrzędy odprawiane przez żyjących. To też cytowałem na poprzednim wykładzie. Apostoł Paweł tu wyznał w liście do Filipian, albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. A jeśli życie w ciele umożliwi mi owocną pracę, to nie wiem, co wybrać, albowiem jedno i drugie mnie pociąga. Pragnę rozstać się życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej. Zatem dlaczego się śmierci chrześcijanie boją, skoro to tam jest daleko lepiej? Czyżbyśmy się bali lepszego życia? Wszyscy mówi, no tak, wierzymy i chcemy tam być, ale jeszcze nie dziś. A Paweł mówi, daleko lepiej jest tam. No to co, gardzimy lepszym życiem? Bóg ma swój czas, pozostawiamy Bogu to. Bóg będzie o tym decydował, jeśli nasze życie tu na ziemi będzie bardziej owocne dla bliźnich. To niech tak będzie też. Bogu na chwałę. A więc, kochani, Paweł, apostoł, tak znany apostoł narodów, jak nazywam go, nie przewidywał pobytu w czyśćcu. Oczekiwał, że po odejściu ze świata będzie z Chrystusem. I z nauki Pana Jezusa ani razu nie wynika, że gdzieś czeka nas czyściec. Polecenie narodzenia się na nowo wyszło od samego Jezusa Chrystusa w rozmowie z Nikodemem. Odpowiadając, Jezus rzekł mu, zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli kto nie narodzi się na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Kościół katolicki interpretuje, że chodzi tutaj o chrzest nieświadomego niemowlęcia. Kościół luterański naucza podobnie, natomiast kościoły ewangeliczne poprzez narodzenie się na nowo rozumieją pojęcie świadomej decyzji zawierzenia życia Jezusowi. I kolejny temat, pośrednicy do Ojca. Kościoły ewangeliczne nauczają, iż jedynym pośrednikiem do Ojca w niebie jest Jezus Chrystus, który powiedział o sobie: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Podobnie pisze apostoł Paweł, albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. I następnie w liście do Hebrajczyków. Ten właśnie, ponieważ trwa na wieki, ma kapłaństwo nieprzemijające. Przeto i zbawiać na wieki może całkowicie tych, którzy przez Niego zbliżają się do Boga, bo zawsze żyje, aby się wstawiać za nimi. Takiego bowiem potrzeba nam było arcykapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od grzeszników, wywyższonego ponad niebiosa, takiego, który nie jest obowiązany, jak inni arcykapłani, do składania codziennej ofiary, najpierw za swoje grzechy, a potem za grzechy ludu. To bowiem uczynił raz na zawsze, ofiarując samego siebie. I Chrystus bowiem, cytuję dalej, wszedł nie do świątyni zbudowanej rękoma ludzkimi, będącej odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba Chrystus wstąpił, aby teraz wstawiać się za nami przed obliczem Boga. A więc nie święci, lecz Chrystus sam wstawia się za nami, jeśli o to go prosimy. W oparciu o słowa Pana Jezusa oraz apostołów, kościoły ewangeliczne odrzucają pośrednictwo Marii oraz świętych. Na przestrzeni historii Kościół jednak katolicki kanonizował tysiące świętych i to robi po dzień dzisiejszy. Obecny papież ustanowił ich około 300, nie wiem, czy już w ogóle te dane są aktualne, bo zapewnie jest ich już więcej. Źródło współczucia i pocieszenia. Kościoły ewangeliczne nauczają, iż pełnią nie współczucia wobec najrozmaitszych cierpień, jakich doświadczamy w życiu, znajdujemy w Jezusie Chrystusie, który za swego ziemskiego życia doznał każdego rodzaju cierpienia, jakie my przeżywamy. Ponieważ żyje, możemy w nim znaleźć współczucie. Nie mamy bowiem arcykapłana, cytuję Słowo Boże, który by nie mógł współczuć w słabościach naszych. Kościół natomiast katolicki mocno kładzie akcent na szukanie opieki i współczucia u Marii. Zdaniem protestantów nauka ta nie ma uzasadnienia biblijnego. A więc no, ten sentyment, to uczucie do matki, prawda, że matka, ta, która współczuła synowi swemu na krzyżu, współczuje i jego wyznawcom i dlatego do niej się wstawiają, choć powiadam, żadnych wskazówek w słowie, w nauce Pana Jezusa nie znajdujemy. Następne pytanie, kim jest Ojciec Święty? Kościoły ewangeliczne tytuł Ojciec Święty odnoszą tylko do Boga Ojca. Jezus wielokrotnie zwraca się do Boga jako do swego Ojca. Jednakże określenie Ojciec Święty pojawia się w Biblii tylko jeden raz w modlitwie Jezusa, kiedy zwraca się do Boga w niebie słowami Ojcze Święty. Ewangelii Jana, 17, rozdział 11, wiersz. Według Jezusa Ojcem Świętym jest sam Bóg Ojciec. Tytuł ten nigdy nie został przypisany nawet Jezusowi. Nikt nigdy nie zwrócił się do Niego tymi słowami. Jedynie prorok Izajasz dostrzega, że Zbawiciel, który miał przyjść na świat, otrzyma takie tytuły jak Cudowny Doradca, jako Bóg Mocny, czy Ojciec Odwieczny, czy Książę Pokoju. Tytuł. Ten sam prorok mówi również, tylko Pana Zastępów miejcie za świętego. Izajasza 8:13. Kościół katolicki jednak przypisuje tytuł Ojca Świętego papieżowi, co zdaniem wielu protestantów jest świętokradztwem albo wręcz bluźnierstwem wobec Boga. A co na to sam papież? Interesujące wyjaśnienie powyżej wyższej sprzeczności znajdujemy w książce aktualnego papieża Przekroczyć, pod tytułem Przekroczyć próg nadziei, tak szeroko reklamowana książka. Wydawnictwo Kulu Lublin 94, gdzie papież wypowiada się następująco, cytuję. Nie lękaj się, gdy cię ludzie nazywają namiestnikiem Chrystusa. Gdy mówią do ciebie Ojcze Święty albo Wasza Świętobliwość lub używając tym podobnym zwrotów, które zdają się być nawet przeciwne Ewangelii. Przecież Chrystus sam powiedział, nikogo nie nazywajcie waszym ojcem, jeden bowiem jest ojciec wasz, ten w niebie. To papież cytuje. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz mistrz, Chrystus. Jednakże zwroty te wyrosły na podłożu długiej tradycji, powiada papież. Stały się pewnego rodzaju przyzwyczajeniem językowym. I również tych zwrotów nie trzeba się lękać. Bez komentarza. Tak więc sam papież dostrzega, że pewne tytuły mu przypisane są zaprzeczeniem Ewangelii. Jednakże akceptuje je jako przyzwyczajenie językowe, wyrosłe na podłożu długiej tradycji. Tutaj widzimy, że tradycja staje się ważniejsza od nauki Pana Jezusa. Jeśli coś przeczyło Ewangelii kiedyś, przeczy również i dzisiaj. Zgodnie z tym, co powiedział Jezus, znaczenie Jego słów nie może być zmienione. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Nauczał Pan Jezus. Kolejne pytanie. Kto jest namiestnikiem Chrystusa na ziemi? Zanim Jezus odszedł z tego świata, obiecał swoim uczniom, że pośle im innego pocieszyciela, aby był z nimi na wieki. To jest Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może. Ewangelia Jana, 14 rozdział, 6 wiersz. Zapowiada również, jaka będzie rola pocieszyciela. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. On mnie też uwielbi, powiada Pan Jezus. Tak więc Pan Jezus zapowiada, że Jego namiestnikiem na ziemi po wszystkie czasy będzie Duch Święty, który będzie prowadził ludzi do prawdy oraz do uwielbienia Jezusa, a nie kogo innego. Jezus uczy nas, że prawdą jest Słowo Boże. Słowo Twoje jest prawdą. Ewangeliana łatwo zapamiętać. 17:17. Tak więc Duch Święty będzie prowadził ludzi do Słowa Bożego, aby mogli poznać i uwielbić Pana Jezusa. Na przestrzeni historii papieże, według Kościoła katolickiego, nieomylni namiestnicy Chrystusa na ziemi, wielokrotnie wydawali oświadczenia zabraniające ludziom czytać jednak Pismo Święte. Prymat Piotra. Co na ten temat protestanci? Odrzucają oczywiście dogmat o prymacie i sukcesji Piotra. Dogmat ten został zbudowany w oparciu o werset z Ewangelii według Mateusza 16:18. Brzmi on następująco. Oto ja Tobie powiadam, Ty jesteś Piotr, czyli skała. I na tej skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. W oparciu o tak przetłumaczony tekst można by wnioskować, że skałą jest osoba Piotra, na której ma być zbudowany Kościół Jezusa. Ty jesteś Piotr. W tym tekście występuje gra słów, bracia i siostry. Dwóch słów. Petros i Petra. Właśnie język polski jest tu bardzo ubogi. I wiele rzeczy spłyca. Dokładnie z oryginału, jak to brzmi. Ty jesteś Piotr. Greckie słowo użyte jest Petros, znaczy kamień, rzeczownik rodzaju męskiego. Ty jesteś inaczej kamień. A na tej skale, i tu użyte jest słowo Petra, nie Petros już. Na tej skale zbuduję Kościół mój. Petros, a Petra to dwa różne rzeczowniki. Petros nie jest tym samym, co Petra. Kościół ma być zbudowany na Petra, na skale, a nie na Petros, kamieniu. Kościół katolicki traktuje tutaj słowa Petros i Petra jako synonimy. Protestanci za skałę uważają albo Jezusa Chrystusa, albo wyznanie Piotra. Ty jesteś Chrystus? To wyznał Piotr. Niektórzy uważają, że chodzi tutaj o Piotra i o jego rolę w powstaniu i rozwoju pierwotnego Kościoła. Zgodnie jednak uważają, że tekst nie pozwala na budowanie na nim doktryny o sukcesji. Tu już absolutnie nie ma mowy. Na poparcie tego, iż przez skałę należy rozumieć Jezusa, przytaczanych jest natomiast wiele wersetów, gdyż przez całą Biblię niezmienną skałą przewija się przez w całej Biblii, niezmienną skałą jest sam Bóg. Dla Mojżesza skałą jest Bóg. Podobnie dla proroka Samuela. Są cytaty, ja ich nie podaję. Psalmy wielokrotnie określają Boga jako skałę. Psalm 18. Pan skałą i twierdzą moją. Bóg mój opoką moją, na której polegam. Psalm, ten sam 32 wiersz. Kto jest skałą prócz Boga? Naszego pytanie. A więc, czy może być ktoś skałą poza Nim? To jeszcze nie wszystko. Posłuchajmy Ewangelisty Izajasza. W 26 rozdziale 4 wierszu. Zachęca nas, ufajcie po wsze czasy Panu, gdyż Pan jest skałą wieczną. I nie ma innej opoki, nie znam żadnej, powiada Izajasz. Podobnie wypowiada się apostoł Paweł, który skałę towarzyszącą Izraelitom w wędrówce przez pustynię utożsamia z Chrystusem, i to wyraźnie. I pili ten sam duchowy napój, pili zaś z towarzyszącej im duchowej skały, a ta skała to był, to skałą był Chrystus. To już wyraźnie mówi apostoł Paweł. Tak więc 1 Koryntian, 10 rozdział, 4 wiersz. Tak więc jedyną skałą według Biblii jest sam Bóg, który objawił się w osobie Jezusa. Ustanawianie innej skały jest zaprzeczeniem tekstom biblijnym, które traktują Boga jako jedyną i wieczną skałą. A co z poleceniem paść baranki moje? Innym fragmentem służącym do budowania doktryny o prymacie Piotra jest tekst z Jana, Ewangelii Jana, 21 rozdział, 15 do 17 wiersza. I tutaj znowu uwaga, bracia i siostry, zawiera on grę słów. Znowu odwołujemy się do greki. Dwa słowa tu się pojawia w tej rozmowie. Słowo agape i fileo. Tutaj małe wyjaśnienie. Agape oznacza miłość Bożą. Agape pochodzi z nieba, nie z ziemi. Jan 3,16. Tam jest użyte to słowo. Tak Bóg umiłował świat, że dał Syna. To agape dała nam Syna. Ta Boża miłość. Oznacza miłość Bożą. Człowiek zostaje uzdolniony do okazywania tej miłości dopiero kiedy otrzyma Ducha Świętego, bo list do Rzymian 5:5 powiada, miłość Boża, to jest użyte słowo agape, rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który jest nam dany. A więc o agape możemy mówić tylko wtedy, kiedy mamy Ducha Świętego. Bo to miłość agape może rozlać tylko Duch Święty. Fileo dotyczy więzi, natomiast w sensie przyjaźni. Zawsze mówię, taka zażyła ludzka przyjaźń, jaką mamy. Którą też nazywamy miłością może. Ale to jest to fileo, to takie bliskie, przyjacielskie, no, pełne miłości więzi międzyludzkie. Jezus tu rozmawia z Piotrem po tym, jak ten trzykrotnie się go zaparł, mimo że wcześniej deklarował gotowość oddania życia za Jezusa. Deklarował mianowicie coś, do czego nie był jeszcze zdolny. O, czy nie jesteśmy tu podobnie do naszego Piotra, umiłowanego brata w Chrystusie? Deklarujemy czasami coś, do czego nie jesteśmy zdolni wykonać. Dlatego pierwsze pytanie Jezusa brzmiało: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie więcej, dodam miłością agapę, niż ci? I Piotr odrzekł: tak, Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję, ale Piotr mówi miłością fileo. Pan Jezus pyta o tą miłość agapę, a Piotr odpowiada: ja Ci miłuję, ale to miłością fileo, bo
innej cud nie znał jeszcze. To jeszcze nie pięćdziesiątnica. Po pięćdziesiątnicy zauważycie, że Piotr innym językiem mówi. Inna jest jego postawa. Tam się zaparł, tu już przed Sanhedrynem staje. Jeden tam człowiek. Sprawiła to obecność Ducha Świętego, zanurzony w Duchu Świętym. Piotr nie odpowiada na pytanie Jezusa, jak się okazuje. Jezus pyta, czy Piotr miłuje go więcej. Chodzi o miłość agapę. A ten mu odpowiada, miłuję cię, używając określenia fileo. Innymi słowy, Piotr komunikuje mniej więcej coś takiego. Wiesz, że jestem twoim przyjacielem. To z kazań nie wynikało, prawda? Nawet nie słyszeliśmy na ten temat. Drugie pytanie Jezusa brzmi. Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie miłością agapę? Jezus opuszcza jednak w tym pytaniu słowo więcej. Tam było więcej, czy więcej niż inni, tak? Ale tu już opuszcza to słowo, które było kluczowe dla tego pierwszego pytania. Innymi słowy, Jezus mówi do Piotra, ale ja się pytam, czy ty mnie miłujesz miłością agapę? Piotr ponownie odpowiada, miłuję cię, jednak fileo, czyli ponownie deklaruje przyjaźń. I dochodzi do trzeciego pytania Jezusa, które, jak wiecie, zasmuciło Piotra. Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Jezus tu zadaje pytanie miłością fileo? Bo widzi, że się nie dogaduje z Piotrem. Nie jest zrozumiany. Innymi słowy, czy ty rzeczywiście jesteś moim przyjacielem? Jezus sprowadził zatem Piotra na ziemię. Skonfrontował jego wcześniejsze deklaracje z faktyczną postawą. Piotr deklarował gotowość oddania życia, a po chwili zaparł się swojego Pana. Nie było to aktem przyjaźni. Jezus nie zrezygnował jednak z Piotra, bracia, siostry. To jest dla nas pocieszające. Nawet gdy go zawiedliśmy, tak jak Piotr zawiódł, Jezus z nas nie zrezygnował. Chwała Bogu za to. Dziękujmy Mu za to. Że mimo, że nieraz Go zawiedliśmy, to zawodzimy Go. To trzeba się uderzyć w piersi, każdy. Ale On z nas nie zrezygnował. Tak jak z Piotra nie zrezygnował. Za każdym razem komunikuje Mu zadanie. Daje właśnie zadanie. Paś owieczki moje. Innymi słowy, jeśli jesteś moim przyjacielem, dowiedz tego w służbie. Na moją chwałę. Nie ulega wątpliwości, że Piotr wykonał pionierską służbę i odgrywał wiodącą rolę wśród apostołów, jednakże Biblia nigdzie nie wspomina o jakiejkolwiek sukcesji. Tu można było się spierać. Czy Piotr, czy Paweł? No właśnie, dla kogo? Kto był większym apostołem? Jeśli chodzi o przekaz nauki, kochani, to nie trudno zauważyć, że nas umiłowany apostoł Paweł dał nam więcej nauki. To trzeba przyznać. A wiecie dlaczego? I tu się, myślę, trzeba troszkę ukłonić wykształceniu. Ponieważ była tu różnica. Piotr był rybakiem, jak wiecie. Jego i słownictwo zapewne. No, pewna umiejętność przekazania, wyrażania czegoś, może nawet na piśmie. Była tu, choć mądrości, na pewno nie mądrość, nie miał, mądrości nie miał mniejszej, ale nie potrafił widać tego przekazać na piśmie, jako naukę. A Paweł, posiadający najwyższe wykształcenie w ówczesnym czasie, widzicie, Duch Święty też wykorzystał tą umiejętność, którą posiadał, wiedzę, też nie tyle może wiedzę, ile umiejętność przekazania. Więc potrafi, może miały zapewne większy, jak sami wiemy, większy zasób, może i słów. No fakt jest faktem. Paweł zostawił nam masę, listę, gro nauki. To jest nauka apostoła Pawła. Piotr niewiele nam zostawił z tych listów. A więc tekst z Jana uczy o bracia i siostry o przebaczaniu, pojednaniu, leczeniu zranionych emocji wynikających z wyrzutów sumienia. Taką miał Piotr. Tak, miał wyrzut sumienia, kochani. A skąd ten gorzki płacz? O naprawie zerwanej więzi uczy nas o zachęcaniu człowieka, który upadł, do realizacji zadania, do którego był przygotowywany, bracie i siostry. A więc, jeśli Bóg przygotowuje cię do jakiegoś konkretnego zadania, które być może ci nawet obiecał w proroctwie, a w międzyczasie zdarzy ci się potknąć, a w międzyczasie zdarzy ci się zawieść Jezusa, to pamiętaj, że Jezus nie zrezygnował z ciebie. O gdyby naukę z tego tekstu zastosować do wielu rozpadających się małżeństw, gdzie małżonkowie ślubowali sobie dozgonną miłość, dopatrywanie się w tym tekście potwierdzenia prymatu nie jest tu żadną egzegezą. A więc gdzie się tutaj dopatrywać sukces? Do kogo należy Kościół? Kolejne pytanie. Według Kościoła katolickiego głową Kościoła jest papież. Według protestantów panem, głową i fundamentem Kościoła nie jest Piotr, lecz jest Jezus Chrystus. A członkami Kościoła są ci, którzy wyznają wiarę w Jezusa. On też jest głową ciała, naucza Paweł, to jest Kościoła. 1 Koryntian 3,11. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. Myślę, że jednoznaczna wypowiedź w tym. I kolejny podtytuł: przyjmowanie pokłonu. Ważne, bo to widzimy najczęściej w telewizji. Następna kontrowersja dotyczy przyjmowania pokłonów przez papieża. Protestanci są temu zdecydowanie przeciwni. Podstawą ich sprzeciwu jest przykazanie. Cytuję: Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu służyć będziesz. Mateusza 4:10. To te słowa cytował Pan Jezus. Jezus przyjmował pokłony oddawane Mu przez ludzi, gdyż był i jest Bogiem. Marek 5:22, Łukasz i tak dalej. Jednakże Piotr, uważany przez Kościół katolicki za pierwszego papieża, gdy Piotr miał wejść do domu Korneliusza, Korneliusz wyszedł mu naprzeciw, padł do nóg, jak pamiętacie jego, i złożył mu pokłon. Piotr zaś podniósł go, mówiąc: wstań, bo i ja jestem tylko człowiekiem. A więc nie jestem papieżem, który odbierze chętnie ten pokłon. Ja jestem człowiekiem, nie mnie oddawaj pokłon. Na oddawanie sobie pokłonu nie pozwolił też anioł, kochani, wysłany do apostoła Jana na wyspie Patmos. Czytam: i upadłem mu do nóg, aby mu oddać pokłon. Jan upadł do nóg anioła. A on rzecze do mnie: nie czyń tego, bo jam współsługa twój i braci twoi, którzy mają świadectwo Jezusa, Bogu oddaj pokłon. Czy trzeba jeszcze szukać kolejnych wersetów? Objawienie Jana 19:10. Słudzy Jezusa, czy to ludzie, czy aniołowie, jak widzicie, nie pozwalali na oddawanie sobie pokłonu. Żydzi powiadają: jak, Borys? Jedynemu Bogu będzie się kłaniać, dlatego przy ścianie płaczu tak. Tak? Rozumiem, dlaczego się kłaniają? Bo jedynemu Panu Bogu będzie się kłaniał. A jak przyjdzie Azjata z Korei, z Japonii i przed Tobą się tak kłania. A tak mi się kłaniali w Seulu. 25 tysięcy braci i sióstr tak się kłaniały, mówię. Co się stało? Bracia i siostry, całe życie mi się tyle ludzi nie kłaniało. Ja mówię: a co Żydzi by wam powiedzieli? A oni mówią: nic, spokojnie tak, kłaniają się. No tak cię pozdrawiają, no taka jest kultura. No nawet w kościele. Ale Słowo Boże, no, powiada tak. A więc przejdźmy do następnego tematu, kult obrazów. Kościół katolicki praktykuje kult obrazów, figur, relikwii. Według kościołów ewangelicznych, powołujących się na drugie przykazanie, praktyki są te zakazane. Tutaj pozwolę sobie przytoczyć fragmenty, no właśnie, pewnej wypowiedzi w sobotnio-niedzielnym wydaniu Gazety Wyborczej z 22-23 lutego 1997 roku. Przytoczona była tam wypowiedź księdza Waldemara Chrostowskiego dotyczącą dekalogu. Wypowiada się tak. Szanujemy stanowisko Żydów i większości ewangelików, ale sami nie traktujemy tu tekstu biblijnego literalnie. Tak się tłumaczą, jak widzicie, księże, powiedzmy, czy kapłani. Że te dosłownie tego przykazania, może jedynego, nie traktują literalnie. Ksiądz Chrostowski przedstawił tutaj stanowisko teologii Kościoła katolickiego odnośnie przykazania, jakie Pan Bóg dał przez Mojżesza ludzkości. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej, czegokolwiek, co jest na niebie w górze i na ziemi w dole i tego, co jest w wodzie i pod ziemią. Nie będziesz im się kłaniał i nie będziesz im służył. Oznajmiając, iż tekst ten nie jest traktowany literalnie. Rodzi się od razu pytanie, jeśli nie literalnie, to jak? Kto decyduje zatem, następne pytanie, kto decyduje o tym, które fragmenty należy traktować w Biblii literalnie, a które nie? Człowiek? Synod? Sobór? Obawiam się, że teologia Kościoła tu katolickiego popełnia poważny błąd interpretacyjny. Do jednego fragmentu tekstu biblijnego bowiem stosuje dwie różne zasady interpretacyjne, bo jeden tekst, 10 przykazań, dekalog. Do jednego się odnosi literalnie, a do innego nie. Przykazanie zakazujące wykonywania i kultów obrazów nie jest traktowane literalnie. Pozostałe przykazania, jak na przykład nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, są już przyjmowane literalnie. Więc literalna interpretacja przykazania zabraniającego kultu obrazów pociągnęłaby za sobą poważne konsekwencje dla samej teologii katolickiej. Miejsca kultu, służące jako ośrodki pielgrzymkowe, a tym samym źródła finansowe dla Kościoła, straciłyby na swoim znaczeniu. Ucierpieliby wytwórcy replik słynnych, rzekomo cudotwórczych obrazów. W końcu nieomylna hierarchia Kościoła musiałaby się przyznać, że błądziła i innych w błąd wprowadzała. Lepiej zatem stanąć na stanowisku, iż tekst ten nie jest traktowany literalnie, a to oznacza, iż przykazanie to jest po prostu ignorowane. Podstawa taka sygnalizuje w sposób jawny brak bogobojności, brak pokory i arogancję wobec objawienia Bożego. Ponadto ściąga na naród wynikające z nieposłuszeństwa przekleństwo wobec Boga. Apostoł Paweł, pisząc zatem do Rzymian, idźmy dalej, to myślą, przedstawił skutki kultu obrazów na losy i życie moralne narodu. Rzymian, pierwszy rozdział, czytajmy dokładnie. Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko, gniew Boży, przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Bo niewidzialna Jego istota, to jest i wiekuista Jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę. Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serca pogrążyło się w ciemności. Mienili się mądrymi, a stali się głupi i zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka. Dlatego też wydał ich Bóg na łup pożądliwości ich serc, ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali Mu cześć i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy. I zamiast przed Bogiem się kłaniać, to się stworzeniu kłaniają. Kościół katolicki stoi dzisiaj w pierwszym szeregu tych, którzy walczą przecież o odnowę moralną narodu. To jest prawda. Czyli o literalne przestrzeganie przykazań dotyczących moralności i relacji człowieka względem człowieka. Jednakże właściwa postawa moralna jest możliwa dopiero wtedy, kiedy człowiek znajduje się we właściwej relacji z Bogiem, to znaczy traktuje poważnie, a tym samym literalnie, dosłownie, przykazania dotyczące relacji człowieka z Bogiem. Bo nie może być dobrej relacji człowieka z człowiekiem, jeśli się nie ma prawidłowej, właściwej relacji z Bogiem. Mając pokój z Bogiem, możemy ten pokój z tego pionu z Bogiem przenieść w poziom z człowiekiem. I można mieć wtedy pokój z samym sobą. A więc mając społeczność z Bogiem, możemy mieć tą prawdziwą społeczność z człowiekiem, z bliźnim, z bratem, siostrą. Jeśli społeczność między ludźmi się jest czymś zachwiana czy zniekształcona, to znaczy, że jest naruszenie relacji mojej z Bogiem. Tu nie jest winien bliźni, tylko jestem ja winien, że coś naruszyło się w tej relacji ze mną z Bogiem, co zakłóciło moją społeczność z Bogiem. I to zakłócenie mojej społeczności z Bogiem zaraz się odczuje, bo zakłócona jest społeczność z bliźnim. Rozumiemy, bracia, siostry? Nie szukajmy przyczyny w ludziach wtedy. Tylko trzeba się uderzyć w piersi, paść na kolana, założyć modlitwę i post i wołać: Panie, pokaż, w czym zakłócona, czym została zakłócona społeczność z Tobą. Bo jaki zgrzyt następuje z ludźmi. A ten zgrzyt jest pochodnią zgrzytu, jaki nastąpił między nami, Boże. O, niech Duch Święty nam to na co dzień uświadomi, bo tego potrzebujemy na co dzień. Jeśli zauważam, że jakieś relacje z braćmi, siostrami się psują, to znaczy, że powinniśmy wrócić do uporządkowania bądź do sprawdzenia, co naruszyło te relacje. Aby człowiek mógł spełnić Boże oczekiwania dotyczące moralności, musi być jednak w Chrystusie Jezusie. Cytuję: jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne minęło, a to wszystko stało się nowe. 2 Koryntian 5,17. W katolicyzmie droga do Chrystusa zostaje zasłonięta jednak kultem Marii, świętych, relikwii i papieża. Kolejne wizyty papieża służą ustanawianiu nowych pośredników oraz nowych miejsc kultowych z cudownymi obrazami i figurami. Warto jednak by wrócić do Chrystusa. I jeszcze jeden temat. Pielgrzymki. Kościół katolicki zachęca wiernych do odbywania pielgrzymek do miejsc, które według niego słyną z łask Bożych. Pielgrzymki są odbywane w celach błagalnych, jak również odpustowych. Poszczególne biskupstwa zabiegają zatem o posiadanie cudownych obrazów czy figur, do których mogliby pielgrzymować wierni, bo wiadomo, o co chodzi. Kościoły jednak protestanckie nie przypisują żadnym rzeczom czy miejscom znaczenia kultowego. Czynią to w oparciu o wypowiedź Pana Jezusa w rozmowie z Samarytanką. Ewangelia Jana 4,4. Pan Jezus mówi: ojcowie nasi, właściwie to Samarytanka, oddawali, powiadają, cześć Bogu na tej górze. A wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce. Gdzie należy zatem czcić Boga, pyta Samarytanka. A Jezus odpowiada jej: wierz mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy. Ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, owszem już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i w prawdzie. A A takich to czcicieli chce mieć Ojciec, czy szuka Bóg. Bóg jest Duchem. Potrzeba więc, by czciciele oddawali Mu cześć w duchu i w prawdzie. To jest nauka Jezusa. Tak więc prawdziwe oddawanie czci Bogu nie jest związane z jakimkolwiek miejscem na ziemi, bracia i siostry. Człowiek ma postępować w prawdzie. Jezus wyznał, że Słowo Boże jest prawdą. Aby według Niego postępować, trzeba je poznawać. Człowiek ma postępować w Duchu Bożym, który uzdalnia człowieka do postępowania w prawdzie, bo jest Duchem Prawdy. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Duch Boży zamieszkuje w człowieku, kiedy ten zawierza życie swoje Jezusowi. W Nim i wy, cytuję Boże Słowo, którzy usłyszeliście Słowo Prawdy, Ewangelię zbawienia waszego i uwierzyliście w Niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. I kochani, bo już się zbliżam do zakończenia, protestanci, następny jeszcze temat, modlitwa i forma nabożeństwa i na tym zakończymy. Protestanci odrzucają modlitwy przez Marię i świętych, a ponadto nie praktykują litanii czy modlitw różańcowych. Modlą się po prostu do Boga Ojca tylko w imieniu Jezusa Chrystusa. Powołują się tutaj na słowa Pana Jezusa. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli, owoc wydawali i aby owoc wasz był trwały, by to, cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. Ewangelia Jana, 15, rozdział 16, wiersz. Więc prosić w imieniu Jezusa oznacza prosić zgodnie z Jego wolą. Aby prosić w ten sposób, trzeba poznawać charakter oraz pragnienia Jezusa. A te najlepiej są przedstawione nie w tradycji, ale w Słowie Bożym. Na ogół zwracają się do Boga własnymi słowami, poza modlitwą Ojcze Nasz oczywiście, wiedząc, że zwracają się do inteligentnej istoty. Jezus powiedział: a modląc się nie bądźcie jednak wielomówni jak poganie, albowiem oni mniemają, że dla swej wielomówności będą wysłuchani. I tu, kochani, ta wielomówność, to oznacza? To oznacza, że mamy się modlić modlitwą Ojcze Nasz i zgasić ducha modlitwy? No to przeczy wtedy cała Księga Dziejów Apostolskich, kiedy modlili się i podnieśli głos i wszyscy razem się modlili i jest nacisk taki na modlitwę. Ale tu chodzi o to, a modląc się nie używajcie zbędnych powtórzeń. A w litanii jest ciągle powtarzanie, prawda? A więc to wydłuża czas modlitwy. Modląc się unikajcie zbędnych powtórzeń. I forma nabożeństwa. Kościoły proreformacyjne mają ustalony porządek nabożeństw z pieśniami ku czci Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego, z modlitwami, z czytaniem Bożego Słowa oraz z kazaniem. Nabożeństwa kościołów ewangelicznych zawierają te same elementy, choć często w różnej kolejności. W pieśniach i modlitwach jest wiele tutaj spontaniczności, przy czym często w nabożeństwie jest taka chwila, kiedy każdy może wyrazić swoje uwielbienie dla Boga. Więc jak to czynimy w modlitwach budujących, czy też zwrócić się do Niego w intencji własnej, czy też innych osób. Te elementy spontaniczności, chciałbym tu zauważyć, są przejmowane przez grupy charyzmatyczne w Kościele katolickim. Na czym ubolewają lefebryści? Nie wiem, czy wiecie, to jest nie odłam, czy może jakaś kościele, nurt bardzo konserwatywny, bardzo tym samym wrogo ustosunkowany do wyznań innych. A więc różnic dzielących katolicyzm od protestantyzmu czy kościołów ewangelicznych jest oczywiście znacznie więcej, kochani. Ja dotknąłem tylko kilka, ale myślę, że dotknięcie tych kilku różnic pozwoli wam i wszystkim słuchaczom z kasety na refleksję uczciwą, rzetelną, bez uprzedzenia, z góry jakiegoś uprzedzającego nastawienia. Niech to będzie rzetelna zachęta rzetelna rozwaga, czy też sprawdzenie tych słów, które cytowałem w Słowie Bożym. A wierzę, że Duch Święty pomoże nam wszystkim słuchającym zgodzić się z prawdą, a Słowo Boże jest prawdą. I na tym chcemy zakończyć. Powstańmy i podziękujmy Bogu. Może ktoś jest pobudzony przez Ducha Bożego, aby podziękował, czy to siostra, czy brat. Bardzo proszę. Dzięki Ci, Panie, za to. Amen. Chwała Ci za to. Tak, dziękujemy Ci, Panie Jezu, za Twoje objawienie. Amen. Objawienie. Dzięki Ci za społeczność z Tobą. Dzięki Ci za społeczność ze sobą. Tak, Panie Jezu. Panie Jezu. Tak, Panie Jezu. Do kogo pójdziemy? Ty masz słowa prawdy, objawienia, życia, nadziei i pociechy. Dzięki Ci, Panie Jezu. W Tobie mamy moc. W Tobie mamy siłę. Ty jesteś tą skałą wieczną. Na Tobie się oparliśmy. Na tej skale postawiliśmy swoje nogi. I chcemy ufać po wszechczas. Dziękujemy Ci, Boże, że w oczach Twoich znaleźliśmy łaskę. Spośród tak wielu milionów ludzi, którzy błądzą i Ciebie nie znają, Tobie się upodobało nam zwiastować. Dziękuję Ci, Panie, za tych, którzy mnie zwiastowali. Dziękuję Ci za tych, którzy za mną modlili. Błogosławię, Panie. Wielbię Cię, Panie Jezu, za te naczynia modlitwy, które się za mnie modliły. Czy mogłeś przez ich modlitwy przywieźć mnie do poznania prawdy życia wiecznego. Dziękuję Ci za tych, którzy się modlą, za tych, którzy mają być zbawieni. I proszę Cię, Panie, wylej ducha modlitwy, aby coraz więcej braci i sióstr się modliło za tymi, którzy mają być zbawieni. O, Panie Jezu, dziękujemy Ci za te naczynia modlitwy w naszym zborze. Dziękujemy Ci, Panie, za namaszczenie, jakim dałeś, że w dzień i w nocy wzdychają do Ciebie, że w dzień i w nocy ich, Panie, budzisz i kładziesz na sercu konkretne osoby, konkretne sprawy do modlitwy. Panie Jezu, dziękujemy Ci za te naczynia. Dziękujemy Ci za to powołanie. Chcemy pilnować modlitwy i Twojego Bożego Słowa, bo w nich znajdujemy życie. Dziękujemy Ci, że w nich mamy oparcie. W nim nas pokrzepiasz, Panie Jezu. Wiemy, na czym się oparliśmy. Dzięki Ci, Panie. Panie Jezu. O, dzięki Ci, Jezus. Dzięki Ci, Panie Jezu. Wielbimy i czcimy Twoje święte imię. Chcemy być prawdziwymi czcicielami w duchu i w prawdzie. Panie Jezu, nie to miejsce, nie żadne inne miejsce jest miejscem, do którego przypisana jest Twoja obecność. Ale, Panie, świątynią Ducha Twojego są ciała nasze. Niech ciała nasze, Panie, będą tą świątynią na co dzień. Chcemy chwalić w tym ciele, które nam dałeś, w którym zostaliśmy urodzeni. W tym ciele chcemy chwalić Cię w duchu i w prawdzie. Alleluja, uświęcaj naszego ducha, duszę i ciało. Tak drogo kupieni jesteśmy, Panie. Chcemy chwalić Ciebie w duchu i w prawdzie. W duchu i w ciele nasze, które sobie wybrałeś na świątynię. Dziękujemy Ci, Duchu Święty, że jesteś większy od tego, który jest na tym świecie. Dziękujemy Ci, Panie. Chwała Ci za to. Dzięki Ci, Panie. Tak, dzięki Ci, Panie. Dobre. Chwała Ci, praktyka na kawach. Panie. Dzięki Ci, Panie. Glory. Glory. Aleluja. Aleluja. Dzięki Ci, Panie. A powołałeś nas jako żywe kamienie, byśmy się budowali w dom duchowy, kapłaństwo święte, by składać Tobie duchowe ofiary. Niech nasze życie będzie tą duchową, żywą ofiarą. Miłą, przyjemną Tobie. Chcemy ofiarować Tobie serce zawsze skruszone. Składać tę ofiarę w duchu uniżenia, pokory. Daj nam tej łaski pokory. Bo pokorną łaskę daje duch pokory. Panie, odbudowuje relacje z bliźnimi, jeśli zostały naruszone. Dziękujemy Ci, że krew Twoja jest w stanie oczyścić. Ona oczyszczy. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że tam, gdzie dotyka się Twoja krew, tam spływa Twój błogi, niebiański, Boży pokój. Pokój, który przewyższa wszelkie ludzkie zrozumienie. Pokój, który może strzec naszych myśli i naszego serca. Tego potrzebujemy pokoju. Ty jesteś tym pokojem. Nie tyle, Panie, że masz pokój dla nas, ale Ty jesteś tym Bożym pokojem dla nas. Ten pokój nam dałeś, ten pokój nam zostawiłeś. Dzięki Ci, że jesteś Panem pokoju, księciem pokoju. W tym pokoju możemy odpocząć. W tym pokoju, Panie, możemy nabrać nowych sił, bo nie wiemy, co nas spotka, jakie zagrożenie, jakie przeciwności. Potrzebujemy Twojego pokoju. Dziękujemy Ci za ten Boży pokój. Dziękujemy Ci, że Ty jesteś jedynie Panem sabatu, Panem odpocznienia. Do stóp Twoich mogliśmy odpocząć duchowo, wziąć posiłek słowa, w postaci słowa Twojego. Duchowy posiłek. Abyśmy w mocy tego słowa mogli żyć. Wypełniać wolę Twoją. Przekształcaj mocą Twojego słowa nasze myśli. Zmuszamy swoje myśli posłuszeństwo Jezusowi. Jezusa wyznajemy Panem. Panem jest. Panem jest. Jezus Chrystus moim Panem jest. Dziękujemy Ci. Jesteś naszym Panem, myśli naszego serca, naszych ust. Tą pieśnią, Panie, kończymy tę społeczność. Dziękuję Ci za braci i sióstr, którzy mimo niesprzyjającej pogody zechcieli przyjść, bo umiłowali Twoje słowo. Błogosławię ich rodziny, małżeństwa i domy. Miej ich w swojej opiece. Pobłogosław ich. Spraw szczęśliwy powrót do ich domu. Pokój Boży, który strzeże w naszych myślach, niech strzeże ich na nich. Alleluja. Łaska Twoja, Panie, miłość Boga Ojca, społeczność Ducha Świętego, niech pozostanie z nami, gdy opuścimy to miejsce. Amen.